oto pieśń zwycięstwa, którą Mojżesz oraz Izraelici zaśpiewali po przejściu przez Morze Czerwone. Jehowa otoczył się wielką chwałą, spełniając jedną z dwóch obietnic danych Izraelitom. Wyzwolił ich z niewoli w Egipcie. Ale druga obietnica miała się dopiero spełnić. Jehowa zapowiedział im, że otrzymają na własność ziemię opływającą w mleko i miód. Czy słowa tej pieśni oraz Bożych obietnic pozostaną na ustach i w sercach Izraelitów? Czy będą dodawać im sił podczas wędrówki przez pustkowie do ziemi obiecanej? A czego my możemy się nauczyć z tej historii? Apostoł Paweł napisał, że jest to przykład dla nas, na których przyszły końce systemów rzeczy. Ostrzegł również: nam oznajmiono dobrą nowinę tak samo jak im. Ale usłyszane słowo nie przyniosło im pożytku, ponieważ nie byli zjednoczeni wiarą z tymi, którzy usłyszeli. Tak więc zachowujmy niezłomną wiarę, nie odstępując od Jehowy. Z uwagą posłuchajmy, co się stało wkrótce po cudownym przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone.
Tak, synu. Jehowa wskazuje nam drogę do ziemi obiecanej.
I wyszli na pustkowie Szur. I przez 3 dni maszerowali po tym pustkowiu.
Co za upał. Jestem taka zmęczona. Jak myślisz, Amzi? Czy jeszcze daleko?
Kto to wie, Huzim? Może Mojżesz? Ty naprawdę w to wierzysz, Amzi?
Chyba jesteśmy zgubieni. Jestem pewna, że już wczoraj widziałam tę górę.
Ależ skąd, Serach? Po prostu one wszystkie są do siebie podobne. Posuwamy się ciągle w tym samym kierunku.
Ale dokąd? Może ty wiesz, Asaja?
Mamo, chce mi się pić.
Ojciec, da ci trochę wody, Mirza.
Dopiero co wypiłaś ostatnią kroplę.
Ale mnie się chce pić, tatusiu.
Ja flecie. Jestem pewna, że Serach nie będzie miała nic przeciwko temu, żebyś dał małej Mirzy odrobinę wody.
Chętnie bym jej trochę dał, ale...
Tak czy owak, wszyscy musimy umrzeć. Mirzaj. Czy masz...
W całym zgromadzeniu nikt nie ma wody. Wszystko wypito.
Co robić?
Jehowa nas opuścił. Wszyscy zginiemy z pragnienia na tej pustyni.
Nie płacz, Mirzo. Napij się.
Nie chciałabym wypić twojej wody, Kishi.
Jehowa znów da nam wody.
Oby Jehowa ci błogosławił, Kishi.
Przez 3 dni nic innego, poza skwarem i pustynią. Nic innego.
Chuda! Patrzcie! Źródło! Tam jest woda!
Ta woda jest gorzka, nie możemy jej pić!
Jest woda, ale nie nadaje się do picia.
Mojżeszu, woda jest gorzka. Co mamy pić? Nasze dzieci umierają z pragnienia. A ta woda jest gorzka.
Posłuchaj, Izraelu, co powiedział Jehowa, twój Bóg. Kazał mi wrzucić tę gałązkę do wody, żeby stała się słodka. Przyjdź teraz, mój ludu, pij do syta i wielbi Jehowę, bo On jest twoim wybawcą.
Co za cud.
Słuchaj teraz, ludu izraelski, co powiedział Jehowa. Powiedz całemu zgromadzeniu synów Izraela. Zbliżcie się do Jehowy, gdyż usłyszał wasze szemrania. Ja ustanowię dla nich prawa i rozporządzenia i tam go doświadczę. Jehowa powiedział dalej. Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu twego Boga Jehowy i będziesz wykonywał to, co słuszne w jego oczach, jeśli będziesz dawał posłuch jego przykazaniom i szczekł wszystkich jego praw, to nie ukaże cię żadną z tych plag, jakie syłałem na Egipt. Bo ja, Jehowa, chcę być twym lekarzem.
Amen. Amen. Niech tak będzie. Chwała Jehowie.
Nic dziwnego, że Jehowa powiedział o Izraelitach: jest to lud o sztywnym karku. Paweł zaś napisał: usłyszane słowo nie przyniosło im pożytku. Ale mimo, że Izraelici tak szybko zapomnieli o potężnych czynach Jehowy, on w swej lojalnej życzliwości nie zapomniał o nich. Był wielkodusznie cierpliwy. Wiedział, że potrzebują nie tylko wody, ale też jedzenia. Dlatego w drugim miesiącu po wyjściu Izraelitów z Egiptu powiedział do Mojżesza:
oto jak deszcz spuszczę wam z niebios chleb, a lud wyjdzie i będzie zbierał, każdy tyle, ile potrzebuje, dzień po dniu, żebym mógł ich poddać próbie, czy będą postępować według mojego prawa, czy nie.
I oto rano na powierzchni pustkowia było coś w postaci drobnych płatków, drobniutkich niby szron na ziemi. I dom Izraela zaczął mówić na to manna, czyli co to? Smakowała ona jak placki z miodem.
Dzieci, to cud od Jehowy. Musimy zawsze o tym pamiętać.
Będziemy pamiętać.
Jehowa powiedział, że dał Izraelitom mannę, aby ich poddać próbie. Jednak nie zdawali oni sobie sprawy, jak ciężka to będzie próba. W trzecim miesiącu po wyjściu z ziemi egipskiej Izraelici rozłożyli się obozem naprzeciw góry Synaj. Gdy Mojżesz udał się do prawdziwego Boga, Jehowa powiedział do niego:
idź do ludu i uświęcaj ich dzisiaj i jutro, a oni mają wyprać swe płaszcze i mają być gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia Jehowa na oczach całego ludu zstąpi na górę Synaj. Na dźwięk rogu mogą podejść do góry.
Trzeciego dnia, gdy nastał ranek, zaczęły występować grzmoty i błyskawice i ukazał się na górze ciężki obłok i rozległ się bardzo donośny głos rogu, tak iż cały lud, który był w obozie, zaczął drżeć. Czas Mojżesz wyprowadził lud z obozu na spotkanie z prawdziwym Bogiem i stanęli u stóp góry. Jehowa przemawiał do nich spośród ognia. A gdy to wszystko zobaczyli, bardzo się przestraszyli i stanęli w oddali. Zaczęli wołać do Mojżesza:
niech Bóg do nas nie przemawia, żebyśmy nie umarli.
Jehowa rzekł do Mojżesza:
wstąp do mnie na górę i pozostań tam, gdyż chcę ci dać kamienne tablice i prawo i przykazanie, które napiszę, żeby ich pouczyć.
Mojżesz wszedł więc w środek obłoku i wstąpił na górę i przebywał tam 40 dni i 40 nocy. Jehowa wziął 2 kamienne tablice i po ich obu stronach zapisał słowa, które wyrzekł do ludu spośród ognia.
Jam jest Jehowa, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Nie wolno ci mieć innych bogów na przekór mojemu obliczu. Nie wolno ci używać imienia Jehowy, twego Boga, w sposób niegodny. Pamiętaj o tym, by uważać dzień sabatu za święty. Nie wolno ci mordować. Nie wolno ci cudzołożyć. Nie wolno ci kraść. Nie wolno ci fałszywie świadczyć jako świadek przeciw twemu bliźniemu. Nie wolno ci pożądać niczego, co należy do twego bliźniego.
Gdy Jehowa skończył rozmawiać z Mojżeszem, dał mu dwie tablice świadectwa. Kamienne tablice zapisane palcem Bożym. A gdy lud widział, że Mojżesz długo nie schodzi z góry, zebrał się wokół Arona.
Ale dlaczego jesteś taki pewny, Birzajt, że Mojżeszowi coś się przydarzyło?
Ponieważ nie ma go już od 40 dni. Wstąpił na górę i tam mogło mu się coś stać.
Mogły go rozszarpać dzikie zwierzęta.
Czy to prawda, Birzajt, że lud domaga się nowego przywódcy?
Żeby nas zaprowadził z powrotem do Egiptu?
A dokąd moglibyśmy stąd pójść? Jehowa opuścił obóz. Już nie jest z nami. Już lepiej wróćmy do Egiptu, gdzie przynajmniej mieliśmy co dać jeść i pić naszym dzieciom.
Izraelici zaczęli zdejmować złote kolczyki, które były w ich uszach, i przynosić je do Arona, a on z tego złota uczynił lany posąg cielca.
Oto twój Bóg, Izraelu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej.
Kiedy Aaron to zobaczył, zbudował ołtarz przed cielcem. W końcu obwieścił święto dla Jehowy. Nazajutrz wszyscy wstali wcześnie i zaczęli składać ofiary całopalne oraz ofiary współuczestnictwa. Potem zaczęli jeść, pić i bawić się. Wówczas Jehowa rzekł do Mojżesza:
Idź, stąp! Gdyż twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, postąpił zgubnie. Śpiesznie zboczyli z drogi, którą im nakazałem iść. Uczynili sobie lany posąg cielca i mu się kłaniają i składają mu ofiary.
Wtedy Mojżesz zszedł z góry, niosąc dwie tablice świadectwa. U podnóża czekał na niego Jozue i razem udali się do obozu.
Niech przyjdzie do mnie Aaron. Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech?
Niech się mój Pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. Powiedzieli do mnie: uczyń nam Boga, który wyszedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Wtedy rzekłem do nich: kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I złożyli mi je. Wrzuciły mnie w ogień i tak powstał ten cielec.
Czy nie wiesz, że Jehowa uniósł się takim gniewem na ciebie, że mógł cię zgładzić? Popełniliście grzech przeciw Jehowie, waszemu Bogu. Uczyniliście sobie odlewanego cielca. Szybko odwróciliście się od drogi, którą nakazał wam Jehowa. Dlatego rzuciłem z rąk swoich obie tablice i potłukłem je z powodu rozpasania ludu, i ponieważ ty, Aaronie, popuściłeś mu wodę na pośmiewisko wobec nieprzyjaciół. Jozue!
Jestem, mój panie!
Trzeba zniszczyć tego Boga ze złota, którego uczynił lud, tego odlanego cielca. Ruszaj, Jozue, weź cielca, którego uczynili, spal go ogniem i zerczaj go na proch! Wróć go do potoku, który spływa z góry.
Rzekłeś, mój panie, tak się stanie.
To jest po stronie Jehowy, do mnie, Amzi, Asaja i wy pozostali. Oto co powiedział Jehowa Bóg Izraela. Każdy z was niech waszy miecz do boku. Wy zabijajcie. Do swego brata, do swego przyjaciela, do swego krewnego. Ten sposób lud ma poznać, że Jehowa jest Bogiem żarliwym, Bogiem nietolerującym rywalizacji.
Jehowa zesłał na Izraelitów plagę za to, że zaczęli oddawać cześć cielcowi, którego wykonał dla nich Aaron. Mojżesz zabrał swój namiot i rozbił go poza obozem. A słup obłoku stąpił i stanął u wejścia do namiotu. Później Jehowa rzekł do Mojżesza:
wyciosaj sobie dwie tablice kamienne podobne do pierwszych, a ja napiszę na tych tablicach słowa, jakie widniały na pierwszych tablicach, które roztrzaskałeś.
I Mojżesz tak uczynił. Później zwołał wszystkich Izraelitów i przekazał im to, co polecił Jehowa, aby zebrali daninę i wykonali przybytek razem z jego namiotem oraz nakryciem, a także święte szaty dla kapłana Aarona i szaty jego synów do pełnienia służby kapłańskiej. Toteż w drugim roku, w miesiącu pierwszym, w pierwszym dniu tego miesiąca, przybytek został wzniesiony. I zaczął go okrywać obłok i napełniła go chwała Jehowy. Obłok Jehowy był nad przybytkiem w dzień, a w nocy był nad nim ogień. Widzieli to wszyscy Izraelici w czasie całej swej wędrówki. A w drugim roku, w miesiącu drugim, 20 dnia tego miesiąca, obłok uniósł się z nad przybytku świadectwa. Wtedy synowie Izraela wyruszyli z pustkowia Synaj na odległość 3 dni drogi. Wówczas Miriam i Aaron zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi z powodu jego kuszyckiej żony.
Odkąd do obozu przyszedł Jetro z żoną Mojżesza Seforą i jego 2 synami, Mojżesz coraz bardziej opiera się na własnym zdaniu.
No niezupełnie, Miriam. Czyż nie wyznaczył starszych mężów, żeby sądzili lud? I czy nie ustanowił ich przełożonymi nad 1000, nad 100 i nad 10?
To prawda, Aaronie. Uczynił to jednak za namową teścia. Mojżesz wciąż jeszcze jest przedstawicielem ludu przed prawdziwym Bogiem i sam przedstawia sprawy prawdziwemu Bogu. Mojżesz ostrzega, wskazując na postanowienia i prawa. Mojżesz także mówi, jaką mają pójść drogą, jaką mają wykonać pracę. Ale czy Jehowa przemawia wyłącznie przez Mojżesza? Czy nie przemawia też przez nas?
Mojżesz jest prorokiem Bożym.
Ja też jestem prorokinią Jehowy.
Słusznie, Miriam. Jehowa przemawiał przez ciebie.
A co powstrzyma teraz Mojżesza od wywyższenia Sefory i od uznania jej za ważniejszą od ciebie, jego starszego brata, jak również ode mnie, jego starszej siostry?
Może to ci się tylko tak zdaje.
Dobrze ci mówić, Aaronie. Czyż nie ustanowił ciebie arcykapłanem, a twoich synów kapłanami Boga Najwyższego? Ale jaki masz udział w zarządzaniu i sprawowaniu władzy nad Izraelem? A jaki udział mam ja, chociaż Jehowa przemawiał przeze mnie?
No tak. Co prawda Sefora jest obcą dla ludu izraelskiego. Chyba nie powinna zajmować miejsca. Mojżeszu! Miriam właśnie rozmawia ze mną o Seforze, twojej kuszyckiej żonie.
A co jest Seforą, Miriam?
Czy chciałbyś kobietę kuszycką wynieść ponad własną siostrę, przez którą przemawiał sam Jehowa?
A pod jakim względem Sefora miałaby być wywyższona w Izraelu?
Czyż nie jest twoją żoną?
A czy lud nie okaże przychylności Seforze i nie wywyższy jej, żądając, żeby przewodziła kobietom podczas tańców i śpiewu?
Mojżeszu, Aaronie i Miriam, wy troje wyjdźcie do namiotu spotkania.
Jehowa usłyszał i teraz sam odpowie.
I zaraz się przekonamy, co uczyni Jehowa i czy przemawiał tylko przez ciebie.
Toteż wszyscy troje stanęli przed Jehową.
Posłuchajcie, proszę, moich słów. Gdyby powstał spośród was prorok dla Jehowy, to dałbym mu się poznać w wizji. We śnie mówiłbym do niego. Nie tak jest z moim sługą Mojżeszem. Jemu został powierzony cały mój dom. Mówię do niego usta w usta, tak mu przedstawiając, a nie przez zagadki. I widzi on postać Jehowy. Czemuż więc nie baliście się mówić przeciwko mojemu słudze, przeciwko Mojżeszowi?
Ach! Spójrz! Wysypka! Jadam jestem, jadam!
Wybacz, panie mój! Nie poczytaj nam grzechu, któregośmy się nierozważnie dopuścili! Nie dopuść, by ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki.
O Boże, spraw proszę, by znowu stała się zdrowa.
Gdyby ojciec splunął jej w twarz, czyż nie byłaby upokorzona przez 7 dni? Niech na 7 dni zostanie poddana kwarantannie poza obozem, a potem niech zostanie przyjęta.
Tak więc Miriam została na 7 dni poddana kwarantannie poza obozem i dopóki nie przyjęto jej z powrotem, lud pozostawał na miejscu. Miriam bez wątpienia wiele się nauczyła z tego skarcenia od Jehowy. Wydaje się też, że jej upokarzające przeżycie na pewien czas zmusiło do milczenia tych, którzy odrzucali przewodnictwo Mojżesza i nie wierzyli, że ustanowił go Jehowa. Ale Izraelitom brakowało wiary, dlatego prędko zapomnieli o wielkich czynach Jehowy i przestali na nim polegać. Kiedy więc stanęli u progu ziemi obiecanej, byli zupełnie nieprzygotowani na wyzwanie, które ich czekało.
Jak myślisz, Datanie, czy długo jeszcze trzeba będzie czekać na powrót zwiadowców z Kanaanu?
Wyruszyli z obozu 40 dni temu.
Może im się przydarzyło coś złego? Jak myślisz, czy postąpiliśmy słusznie, prosząc Mojżesza o wysłanie zwiadowców do Kanaanu?
No, oczywiście, że to było słuszne. Mojżesz przyprowadził nas do granicy Kanaanu i teraz odważnie twierdzi, że nic nie przeszkodzi nam w zdobyciu tego kraju. A skąd mamy wiedzieć, czy tak łatwo będzie zwyciężyć Kananejczyków?
Poza tym w ogóle nie wiemy, jakie oni mają miasta.
Ale Mojżesz nie sprzeciwiał się naszej prośbie. Przecież Mojżesz poprowadził nas zgodnie z nakazem Jehowy. A poza tym czy nie powiedział, że uznaje to za właściwe? Potem wybrał 12 mężczyzn z naszych szeregów, po jednym z każdego pokolenia i powiedział im, że mają być odważni i przynieść trochę owoców tej ziemi, bo był właśnie czas dojrzewania winogron.
Patrzcie! Wracają zwiadowcy!
Czy Jehowa błogosławił wam w drodze?
Na pewno tak, Mojżeszu. Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś i przekonaliśmy się, że opływa on w mleko i miód.
Oto jego owoce.
A owoców jest bardzo dużo. Cały kraj jest pełen wszelakiego dobra.
No więc przygotujmy się, żebyśmy dzięki niezasłużonej życzliwości Jehowy mogli wejść do tego kraju i wziąć go w posiadanie.
Nie tak szybko, Jozue. Lud mieszkający w tym kraju jest silny, a warowne miasta są bardzo duże.
A rzeki były tak szerokie i głębokie, że nie mogliśmy ich przejść. Natomiast góry były tak wysokie, że zagrodziły nam drogę.
A miasta mają potężne mury i są okolone fortyfikacjami.
Amalekici zamieszkują krainę Negabu, a Chetyci, Jebuzici, Amoryci mieszkają w górach.
A gdy przyszliśmy do Hebronu, widzieliśmy tam synów Anaka, byli to olbrzymowie. Rzeczywiście widzieliśmy tam olbrzymów, synów Anaka, którzy pochodzą od olbrzymów. A w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach.
Ludu Izraela, posłuchaj mnie, niech was nie ogarnia trwoga, nie bójcie się ich, ponieważ Jehowa, wasz Bóg, idzie przed wami, będzie za was walczył, podobnie jak to czynił na waszych oczach w Egipcie i na pustyni, gdzie widziałeś, jak Jehowa, twój Bóg, nosił cię jak mąż nosi swego syna przez całą drogę, którą szliście, aż przybyliście na to miejsce.
Wówczas wszyscy Izraelici podnieśli głos i przez całą noc krzyczeli i płakali. Zaczęli też szemrać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi.
Dlaczego nie pomarliśmy w Egipcie?
Nasze dzieci mają właśnie
przyjaciół. Wybierzmy sobie wodza i wracajmy do Egiptu!
Wybierzmy wodza! Dlaczego mielibyśmy tutaj...
Kraj, który przeszliśmy, jest wspaniałym krajem, który opływa w mleko i miód.
Tylko nie buntujcie się przeciwko Jehowie. Nie bójcie się też ludu tego kraju, bo ich pochłoniemy.
Ci mężowie poprowadzą was na śmierć. Nie słuchajcie ich.
Ci mężowie zasługują na śmierć.
Bądźcie dobrej myśli, bracia.
Ufajcie Bogu, że nami pokieruje i usłuchajcie Mojżesza i Aarona, których on ustanowił naszymi wodzami.
Bracia moi, bracia, słuchajcie słowa Jehowy. Przez cały czas Jehowa słuchał waszych wypowiedzi. Trupy wasze zalegną tę pustynię. Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od 20 lat wzwyż, z pewnością nie wejdziecie, z wyjątkiem Kaleba, syna Jofunego, i Jozuego, syna Nuna. Wasze małe dzieci, o których mówiliście, że będą wydane na łup, one wejdą i poznają kraj, którym wyście wzgardzili. Jeśli zaś chodzi o was, to trupy wasze legną na tej pustyni, a synowie wasi będą pasterzami na pustyni przez 40 lat. Dźwigając ciężar waszej niewierności,
chcemy wyruszyć i walczyć zgodnie z tym, co Jehowa nasz Bóg nam nakazał. Bądźcie odważni, mężczyźni, bo wyruszymy przeciw Kanaanejczykom. Jutro wyruszymy. Zbierzcie się, wszyscy mężczyźni.
Nie! Nie! Nie, bracia moi! Jehowa rzekł do mnie. Mów do nich. Nie wychodźcie i nie walczcie, bo ja nie jestem pośród was, abyście nie zostali pobici przez swych nieprzyjaciół.
Mężczyźni, przypaście miecze! Nie słuchajcie Mojżesza! Pójdziemy do tego kraju, jak nam rozkazał Jehowa, gdy nas przywiódł do granic Kanaanu!
Pójdziemy! Czemu przekraczacie rozkaz Jehowy? To się wam nie uda! Nie idźcie, albowiem pośród was nie ma Jehowy.
Jednak oni postanowili wejść na szczyt góry, chociaż Arka Przymierza Jehowy i Mojżesz pozostali w obozie. Wtedy mieszkający na tej górze Amalekici i Kananejczycy zeszli w dół i uderzyli na nich i rozproszyli ich aż do Hormy. Jakże daleko Izraelici odeszli od prawdziwego Boga. Wprawdzie zapewniali Jehowę o swojej wierze, ale jednocześnie szemrali i krytykowali Jego pomazańców. W końcu doprowadziło ich to do otwartego buntu. Postanowili służyć Bogu tak, jak im się podobało. Całkiem stracili wiarę w Bożą obietnicę co do ziemi obiecanej. Pragnienie powrotu do Egiptu, które kiełkowało w nich, zanim jeszcze przeszli przez Morze Czerwone, zakorzeniło się w nich na dobre. Dlatego buntownicza mowa takich mężów jak Korach, Datan i Abiram znalazła w ich sercach podatny grunt.
Nasza porażka wcale nie świadczy o tym, że Jehowa jest nam przeciwny.
To Mojżesz jest winien, że doznaliśmy tej porażki.
Z czego to wnioskujesz, Datanie?
Korach mówi, że doszło do tego, ponieważ dopuściliśmy, żeby Mojżesz narzucał ludowi siebie samego i swoją wolę.
Gdybyście usłuchali Mojżesza, nie odważylibyście się wyruszyć przeciw Kananejczykom wbrew wyraźnemu ostrzeżeniu Jehowy przekazanemu przez Mojżesza i nie ponieślibyście porażki.
Gdy będziemy sami stanowić o swoim losie i sami obierzemy sobie nowego przywódcę, wyjdzie nam to tylko na dobre. Mojżesz chce nam wmówić, że to, co nas dotyczy, Bóg przepowiada tylko przez życzliwość dla Niego.
Jakbyśmy wszyscy nie byli dziećmi Abrahama.
I że Bóg uczynił tylko Jego źródłem wszelkiej wiedzy, jaką posiadamy, a my mamy ciągle uczyć się od Niego.
To smutne, bracia, że nie zajęliśmy się tym już wcześniej i nie przeszkodziliśmy Mojżeszowi w dążeniu do sławy i torowaniu sobie drogi do niej.
Amzi, czy mógłbym chwilę z tobą porozmawiać?
Oczywiście, mój bracie.
Amzi, bracie mój, co cię skłania do takiego wystąpienia przeciw Mojżeszowi?
Ty chcesz mnie potępić za to, że się wypowiadam przeciw Mojżeszowi, gdy tymczasem ty sam opowiadasz się przeciw Korachowi. Człowiekowi, który jest wyłącznie zainteresowany szerzeniem prawdziwego wielbienia.
Korach jest wyłącznie zainteresowany własnymi sukcesami. On nikogo nie darzy szczerą miłością.
Ty chcesz osądzać starszego męża, który...
Bracie mój, bracie, chodź proszę. Dlaczego mielibyśmy się sprzeczać? Czy teraz jest pora?
Teraz pora działać i to działać szybko, zanim jeszcze raz poniesiemy taką porażkę jak nasi dzielni mężczyźni.
O, bracie mój, bracie. Pokój tobie, Korachu.
Również tobie pokój, bracie mój.
Pokój, Korachu.
Nasi bracia są zaniepokojeni, Korachu. Płaczą przed Jehową z powodu porażki doznanej z ręki Amalekitów i Kananejczyków. Ale to sprawka Mojżesza, że Jehowa nie słucha ich głosu.
Mojżesz popisuje się dobrocią i stara się wywołać wrażenie, jakoby wykonywał wolę Jehowy. Działa bardziej perswazją niż siłą, a wykorzystując swą skrytą przebiegłość, stał się niesłusznie wielki i tak samo wywyższył swego brata Arona. Jeżeli Bóg postanowił, żeby zaszczytu tego dostąpił mąż z pokolenia Lewiego, To czy ja nie jestem też z tego pokolenia?
Księciem z pokolenia Lewiego!
Księciem z pokolenia!
Co prawda, sam nie rościłbym sobie pretensji do godności tego wysokiego urzędu. No, chyba, że domagałby się tego lud. No ta, z drugiej strony, gdyby Bóg postanowił, że zaszczytu tego ma dostąpić najstarsze pokolenie, wówczas słusznie należałby się on pokoleniu Rubena. Wtedy niechby on przypadł w udziale Datanowi i Abiramowi, bo są starszymi pokolenia Rubena, a jednocześnie ludźmi szanowanymi, także między innymi z powodu ich wielkiego bogactwa. Synowie Lewiego, posłuchajcie mnie. Czy Mojżesz jest w stanie podać nam sprawiedliwe uzasadnienie przekazania urzędu kapłańskiego Aaronowi i jego synom?
Korachu, ty i wszyscy twoi stronnicy, 250 mężów spośród synów Izraela, jutro stań ze swoimi stronnikami przed Jehową. Świętym będzie ten mąż, którego wybierze Jehowa.
Niech wybierze Jehowa.
Niech tak będzie to.
Jozue.
Tu jestem, panie mój.
Datana i Abirama nie ma w tej chwili w tym zgromadzeniu. Idź i poproś ich, proszę, żeby też przyszli usłyszeć słowa Jehowy.
Tak będzie, jak powiedziałeś, panie mój.
Słuchajcie, synowie Lewiego, czy nie dosyć wam, że Bóg Izraela wyróżnił was spośród zgromadzenia Izraelitów, byście się mogli zbliżać do Niego, pełniąc służbę w przybytku Jehowy i stojąc przed zgromadzeniem, by za nich pełnić swój urząd? Tak więc ty i cała twoja zgraja złączyliście się przeciw Jehowie. Kimże jest Aaron, że szemrzecie przeciw niemu? Jesteś sam, Jozue. Czy Datan i Abiram, synowie Eliaba, nie przyszli z tobą?
Oto słowa Datana i Abirama, mój panie. Nie przyjdziemy. Czyż mało tego, że wywiodłeś nas z ziemi mlekiem i miodem płynącej, aby wytracić nas na tej pustyni? Jeszcze chcesz do woli rządzić nami. Przecież nie wprowadziłeś nas do ziemi mlekiem i miodem płynącej, ani nie dałeś nam w posiadanie puli winnic. Czy chcesz tym ludziom zaślepić oczy? My nie przyjdziemy.
O Jehowo, nie bacz na ich ofiarę. Ja nie wziąłem od nich nawet osła. Nie skrzywdziłem też nikogo z nich. Korachu, ty i wszyscy twoi stronnicy, jutro rano Jehowa da poznać, kto do niego należy. Stań ze swoimi stronnikami przed Jehową. Ty i oni, i Aaron. Każdy z was weźmie swoją kadzielnicę. Potem wsypiecie do niej kadzidła i każdy przyniesie swoją kadzielnicę przed Jehowę. Świętym będzie ten mąż, którego wybierze Jehowa.
Niech wybierze Jehowa.
Niech to wam wystarczy, synowie Lewiego.
Niech tak będzie to.
To prawdy, cieszę się z całego serca, Amzi, że nie przyłączyłeś się do Koracha, aby się razem z nim stawić przed Jehową przy wejściu do namiotów spotkania.
Ja sam nie zabiegałbym o urząd kapłana. Nie mam jednak nic przeciw temu, żeby w tej sprawie dochodził swych praw Korach i jego 250 zwolenników.
Oni teraz czekają na znak od Jehowy. Mojżesz nie ujawnił, na czym on będzie polegał, lecz obawiam się, że zuchwały czyn Koracha nie ujdzie mu bezkarnie. Mojżesz udał się właśnie do namiotu Datana i Abirama, żeby i oni usłyszeli, co mówi Jehowa.
Ja też chciałbym usłyszeć, co im powie Mojżesz.
Chodź, oto namioty synów Eliaba.
Co tam będzie?
Mojżeszu, co masz nam do powiedzenia?
Przyszedłeś grać rolę księcia nad nami?
Aha, co nam może powiedzieć Mojżesz?
Oddalcie się od namiotów tych bezbożnych mężów, Datana i Abirama. Będzie straszna. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, żebyście nie zginęli przez ich grzechy. Po tym poznacie, że Jehowa mnie posłał, abym te wszystkie czyny wykonał. I że to nie ode mnie wyszło. Jeśli ci ludzie umrą śmiercią naturalną, jeśli spotka ich los taki, jak innych ludzi, wtedy Jehowa mnie posłał. Gdy jednak Jehowa uczyni rzecz niesłychaną, gdy otworzy ziemia swoją paszczę i pochłonie ich razem ze wszystkim, co do nich należy, tak, że żywcem padną do szolu, wówczas poznacie, że ludzie ci bluźnili przeciw Jehowie.
Posłuchajcie!
A to jest?
To trzęsienie ziemi!
Oni więc i wszyscy, którzy do nich należeli, stąpili żywcem do Szeolu i ziemia ich zakryła. I wyszedł od Jehowy ogień i pochłonął Koracha oraz tych 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. Tak zginęli wszyscy buntownicy. Jakże tragiczny koniec. Niestety już następnego dnia całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi.
Mojżesz nadużył swego autorytetu. Jak mógł posłać na śmierć lud Jehowy?
Co ty mówisz, Amzi? Przecież to Jehowa uśmiercił. Sam widziałeś. Datana, Abirama i wszystkich ich stronników pochłonęła ziemia. A Koracha i całą jego zgraję strawił ogień pochodzący od Jehowy.
Bóg był na nich zagniewany, Asaja. Ale nastąpiło to nie tyle z powodu niegodziwości tych mężów, ile dlatego, że Mojżesz dał powód do ukarania ich.
Przyczyną zgładzenia tych mężów nie były ich grzechy, tylko ich gorliwość w prawdziwym wielbieniu.
Malchielu! Wszyscy ci mężowie byli wodzami w zgromadzeniu, wybitnymi mężami. I właśnie Mojżesz ściągnął na lud izraelski tak wielką klęskę.
Teraz chciałby jeszcze upamiętnić swój niecny czyn, gdyż kazał przekuć kadzielnice tych mężów na cienkie płytki metalowe, którymi ma być pokryty ołtarz.
Złożyli je w ofierze Jehowie, więc są poświęcone. Eleazar zrobił z nimi to, co nakazał Jehowa, żeby były synom Izraela znakiem ostrzegającym przed upodabnianiem się do Koracha i jego zgrai.
Mojżeszu, dlaczego sprowadziłeś śmierć na książąt ludu?
Wy mężowie, wy posłaliście na śmierć lud Jehowy.
Dlaczego ciągle wystawiacie Jehowę na próbę? Oto musimy błagać Jehowę, żeby i na was nie obrócił swego gniewu i nie postąpił z wami tak, jak z Korachem i jego zgrają.
Mojżeszu i Aaronie, odłączcie się od tego zgromadzenia, bym w jednej chwili mógł ich wytracić.
Weź kadzielnicę, włóż do niej ognia z ołtarza i rzuć kadzidła, a idź prędko do ludu, by dokonać nad nimi przebłagania, bo Jehowa rozgniewał się i już zaczyna się plaga.
Mojżeszu, czy chcesz wytracić aż do ostatniego wszystkich synów Izraela, którzy by ważyli się podać wątpliwość twoją władzę? Popatrz, jak ci mężczyźni...
Nie, Mirzo! Nie podchodź do nich! Jehowa ich porazi!
I Aaron stał między martwymi a żywymi. Wreszcie plaga została powstrzymana. Tych, którzy umarli, było ogółem 14 700, nie licząc tych, którzy zginęli z powodu Koracha. Następnie na polecenie Jehowy Mojżesz wziął 12 lasek. Na każdej z nich było zapisane imię naczelnika domu patriarchalnego. Była tam też laska Aarona. Wszystkie laski zostały złożone w namiocie spotkania przed świadectwem. Nazajutrz laska Aarona okryła się pąkami i kwiatami i wydała dojrzałe migdały. W taki oto sposób Jehowa potwierdził, kto jest jego wybrańcem. Dopiero po tak długim czasie i tak wielu buntach cały naród zaakceptował to postanowienie Jehowy. Biblia nie ujawnia, jak naród izraelski postępował przez następne 38 lat. Najwyraźniej jednak przez te lata trudów i niedostatków urodzone na pustyni młode pokolenie nie zbudowało wiary potrzebnej, by wytrwać do końca. Kiedy zbliżała się pora na skorzystanie z błogosławieństw ziemi obiecanej, próby i doświadczenia nie ustawały. W czasie przedłużającej się wędrówki wszyscy, którzy niemądrze oddalili się od Boga, poumierali. W ostatnich latach tej 40-letniej tułaczki przez pustynię nawet Mojżesz, wierny sługa Jehowy, boleśnie odczuł ciężar prób. W miesiącu pierwszym synowie Izraela przybyli na pustkowie Cin i zamieszkali w Kadesz. Tam umarła i została pogrzebana Miriam. Wtedy okazało się, że brakuje wody, i lud zaczął się zbierać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi.
Miriam umarła, a my ciągle chodzimy po tej pustyni.
A teraz jeszcze mamy obejść ziemię edomską.
To znaczy, że nie będziemy mieć wody, a poza manną też nie mamy nic do jedzenia.
Dlaczego Mojżesz wyprowadził nas z Egiptu? Żebyśmy pomarli na pustyni?
Nie ma tu chleba ani wody, a ten chleb nikczemny powoli brzydzi się już duszy naszej.
Wówczas Mojżesz i Aaron padli na twarze przed Jehową u wejścia do namiotu spotkania. Weź laskę i zwołaj zgromadzenie, ty i Aaron twój brat, i na ich oczach powiecie do skały, żeby wydała z ciebie wodę.
i wywiedziesz ze skały wodę dla nich i dasz się napić zgromadzeniu oraz ich zwierzętom jucznym.
Mojżesz wziął więc laskę, uderzył nią dwukrotnie w skałę i ze skały wypłynęła woda. Mojżesz nie oddał jednak za ten cud chwały Jehowie. Dlatego Bóg powiedział do niego i Aarona:
ponieważ nie okazaliście wiary we mnie, by mnie uświęcić na oczach synów Izraela, przeto nie zaprowadzicie tego zboru do ziemi, którą im dam.
Następnie synowie Izraela wyruszyli z Kadesz i przybyli do góry Chor, gdzie umarł Aaron. Arcykapłanem w jego miejsce został Eleazar. I cały dom Izraela opłakiwał Aarona przez 30 dni. Kiedy szli na południe od góry Chor w kierunku Morza Czerwonego, dusza ludu zaczęła się męczyć wędrówką.
Dlaczego Mojżesz wyprowadził nas z Egiptu? Żebyśmy pomarli na pustyni? Już 40 lat wędrujemy z miejsca na miejsce.
Ty to nie wędrujesz tak długo, Zofaj. Urodziłeś się już na pustyni. Nie znasz niczego innego. Ale ja i Etni, choć byliśmy wtedy dziećmi, pamiętamy jeszcze z Egiptu melony, pory.
Chociaż nasi ojcowie byli niewolnikami, to jednak tam lepiej nam się powodziło niż tu na tej pustyni.
Wąż! Jadowity wąż!
Teraz już pewnie wszyscy pomrzemy, bo Mojżesz prowadzi nas pomiędzy jadowite węże i wszyscy od nich poginiemy!
To kara Boża! Zgrzeszyliśmy przeciw Jehowie! Szemida, biegnij po Mojżesza! Zgrzeszyliśmy, ponieważ mówiliśmy przeciw Jehowie i przeciwko Tobie! Staw się za nami do Jehowy, żeby oddalił od nas te węże.
O Jehowo, oddal proszę to przekleństwo od Twego ludu. Czyż wszyscy mamy pomrzeć tu na pustyni, kiedyż jesteśmy tak blisko ziemi obiecanej? Odwróć, proszę, swój gniew od tego ludu, żeby mógł żyć dalej, a nie umrzeć.
Sporządź sobie ognistego węża i umieść go na słupie sygnałowym. A gdy ktoś zostanie ukąszony, ma na niego spojrzeć i dzięki temu pozostanie przy życiu.
Mojżesz niezwłocznie wykonał miedzianego węża i umieścił go na słupie sygnałowym.
Słuchaj teraz, ludu izraelski, gdy któregoś z was ukąsi jeden z tych jadowitych węży, które Jehowa posłał między was, niech spojrzy na tego węża miedzianego, a zostanie przy życiu. Czy to możliwe, żeby człowiek ukąszony przez jadowitego węża pozostał przy życiu tylko dlatego, że spojrzy na tego miedzianego węża, którego dla nas uczynił Mojżesz?
Zobacz! Popatrz! Proszę na węża miedzianego! Popatrz na niego!
On wstaje!
Zofaj!
On wstaje, nie umrze!
Jakże miłosiernym Bogiem jest Jehowa! Spójrzcie, jak zapewnił wybawienie Izraelowi. I chociaż zgrzeszyłem, otworzył mi możliwość pojednania. Popatrzcie, stoję przed wami zdrowy. Doprawdy Jehowa jest Bogiem prawdziwym i Jemu należy się chwała.
W końcu synowie Izraela wyruszyli i stanęli obozem na pustynnych równinach moabskich, po drugiej stronie Jordanu, naprzeciw Jerycha.
Oto nadchodzi wila mej śmierci. Mam spocząć z moimi przodkami. Dziś mam już 120 lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Jehowa mi powiedział: nie przejdziesz tego Jordanu. Jehowa upoważnił Jozuego i sam Bóg twój Jehowa pójdzie przed wami. Popatrz, Izraelu, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo.
Słowo usłyszane przez tych, którzy wyszli z Egiptu, nie przyniosło im pożytku, ponieważ nie byli zjednoczeni wiarą z tymi, którzy usłyszeli. Ale Paweł napisał: nam oznajmiono dobrą nowinę tak samo jak im. Czy my odniesiemy z tego pożytek? Znajdujemy się w podobnej sytuacji, co Izraelici na pustyni. A dla wielu z nas trwa to nawet dłużej, niż się spodziewaliśmy. Czy odczuwamy znużenie? Czy szemramy i narzekamy na braci, których Jehowa wyznaczył do sprawowania przewodnictwa? A może raczej z wiarą wyczekujemy, aż spełni swą obietnicę i wprowadzi nas do rajskiego nowego świata? O czym świadczą nasze uczynki? Czy polegamy na szatańskim systemie rzeczy? Czy tęsknimy za pozornym bezpieczeństwem Egiptu i tak zwanym lepszym życiem? W Biblii czytamy: nie dajcie się wprowadzić w błąd. Bóg nie jest kimś, z kogo można drwić. Przyjaźnienie się z tym światem z pewnością sprowadziłoby nas na ścieżkę Koracha, Datana i Abirama oraz innych buntowników. A zatem zachowujmy niezłomną wiarę, nie odstępując od Jehowy. Wybierzmy drogę prowadzącą do życia. Miłujmy Jehowę, naszego Boga, słuchajmy Jego głosu i lgnijmy do Niego, bo On jest naszym życiem i długością naszych dni.